Moje ciało, moja krew. Praktycznie podczas każdej niedzielnej mszy świętej widzę, jak wiele osób nie przystępuje do Eucharystii. Dla wielu bardziej oczywiste jest właśnie takie, niepełne uczestnictwo, niż spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej. Dziwię się tej obojętności, nie rozumiem jej. Źródło wody żywej jest dostępne na wyciągnięcie ręki, a oni stoją, patrzą, milczą, a potem idą do domu. Nie, nie rozumiem. Widzę, jak są głodni życia, ale nie wyciągają ręki, aby sięgnąć po dar, który może ich życiem napełnić. Widzę, jak bardzo tęsknią, ale nie dążą do spotkania z tym, którego brak odczuwają tak desperacko. Zamiast tego biegają po różnych duchowych fast foodach, pochłaniając duchowe śmieci, dające przez moment złudzenie sytości, ostatecznie przyprawiające o niestrawność. Można na różny sposób zaspokoić głód. Ziemniakami gotowanymi z pokrzywami. Tak wyglądała dieta bodajże świętego Jana Marii Wianeya. Kebabem czy hamburgerem z fast foodowej budki. Albo wykwintnymi potrawami z ekskluzywnej restauracji. Pomijając kwestie wartości odżywczych poszczególnych posiłków oraz ich kulturowych uwarunkowań, łączy je wszystkie jedna cecha. Nie napełnią nas one życiem. Po jakimś czasie, zazwyczaj niezbyt długim, znowu będziemy głodni. Problem w tym, że jak się zdaje, na ogół nie zajmuje nas nic więcej niż zaspokojenie tego głodu. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. W tych słowach słyszalny jest jakiś szczególny smutek Pana, może nawet wyrzut, jakby echo zawiedzionej, wzgardzonej miłości. To nie jest problem nowy. Tak samo było, gdy Izrael szedł ku ziemi obiecanej. Radość z wyzwolenia spod jarzma Faraona oraz obietnica ziemi obiecanej szybko zbladły wobec trudu wędrówki, głodu i pragnienia niepewności jutra. I wtedy na pustyni i potem, za czasów Jezusa, i tak samo teraz. Wydaje mi się, że zwykle szukamy kogoś, kto napełni nasze brzuchy i kieszenie, nie bacząc na zbawienie. Może właśnie ten pełny brzuch i nabity trzos w praktyce codzienności wypełniają jakąś naszą wizję zbawienia. Może zdrowie, spokój i sukces to wszystko, czego od Chrystusa oczekujemy, czego wręcz od Niego wymagamy. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne. I znowu wraca echo słów wypowiedzianych wiele wieków wcześniej na pustyni na Synaju. Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybierajcie więc życie, abyście żyli. Ach, gdybyśmy to naprawdę pojęli. Gdybyśmy rzeczywiście poznali wartość tego skarbu niezrównanego, nie przepuścilibyśmy żadnej okazji, by przyjąć Chrystusa w Eucharystii. Gdybyśmy rozpoznali tę obecność, nie wypuścilibyśmy jej z rąk. A przecież jest tak blisko. Ale nie. Nie prosimy o ten chleb. A jeśli nawet, to jakże często nie przyjmujemy go tak, jak powinniśmy. Zbyt zajęci codziennymi sprawami, by spojrzeć w niebo. Cierpienie sprawia, że szukamy drogi do raju, nazbyt często tworząc miraże rzeczywistości, wolnej od chorób, bólu i śmierci. Podobnie traktujemy zapowiedź zbawienia, zakładając, że Mesjasz rozwiąże problem głodu, wyleczy chorych i zaprowadzi porządek w relacjach społecznych. Właśnie dlatego Jezus, gdy usłyszał wyznanie Piotra, zobowiązał apostołów do milczenia i zaczął im mówić o krzyżu. Oni zaś, zbyt przywiązani do własnej wizji zbawienia, niczego nie zrozumieli. Jego ciało i krew sycą na wieczność, bowiem napełniają życiem, którego świat nie zna i nie ceni. Może właśnie dlatego wielu z nas, chrześcijan, nie żyje Eucharystią, ponieważ tak mocno przesiąkliśmy światem? Staliśmy się jak dziurawe naczynia, które, choćby były nieustannie napełniane wodą, pozostają puste. Mam wrażenie, że nawet wielu spośród tych, którzy często przystępują do stołu Pańskiego, pozostaje w stanie duchowego wygłodzenia. Mimo przyjmowania Jezusa w Komunii Świętej, jakby na przekór Jego własnym słowom, wciąż nie jesteśmy syci. Może dzieje się tak dlatego, że spożywając Jego ciało, jednocześnie nie przyjmujemy Go do siebie, nie dajemy Mu przystępu do całego naszego życia, zachowując dla siebie różne własne zakamarki i skrytki. Nie pozwalamy Mu wkroczyć do naszego domu jako Królowi i Panu. Może i dajemy Mu najlepszy pokój. Niemniej pozostaje On tylko gościem, nawet jeśli honorowym. I bierzemy z Niego, co nam pasuje, choć sami aż nadto dobrze wiemy, jak wielka jest różnica pomiędzy przyjęciem czegoś z wdzięcznością i prostotą serca, a bezczelnym zawłaszczeniem. Zaproszenie Jezusa, byśmy karmili się Jego ciałem, nie dotyczy rozwiązania problemu głodu na świecie, choć niewątpliwie do głodu się odnosi. Gdy Jezus zapowiadał tajemnicę Eucharystii, stawiał sprawę kategorycznie. Przyjęcie tego pokarmu jest warunkiem życia. To prawda, że chodzi tutaj o życie wieczne. Jednak nie oznacza to życia kiedyś, tylko życie w ogóle. Kto będzie się nim żywił, będzie żył. Kto nie będzie, umrze. Chrystus mówił o tym wprost, bez upiększania, bez przypowieści. To jakiś przedziwny paradoks, jak bardzo Bóg się ukrył w tajemnicy, o której mówi tak otwarcie. Używał słów, które nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do ich wymowy. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Mowa Jezusa jest trudna w odbiorze. Słuchacze są zniechęceni, zgorszeni prowokacją, której rabbi nie tylko nie prostuje, ale wręcz doprowadza ją do absurdu. Czy mają jeść ludzkie mięso? Mają pić ludzką krew? On niczego nie tłumaczy, nie wyjaśnia, nie łagodzi. Pyta tylko 12, czy oni też chcą odejść. Ci zaś ustami Piotra pytają bezradnie: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Bądź uwielbiony, Panie, który sycisz serca złaknione, bądź uwielbiony Ty, który jesteś pokarmem. Wejdź, Panie, mimo drzwi zamkniętych i napełnij światłem moje ciemności. Bóg stawia każdego przed koniecznością dokonania wyboru. Za Nim lub przeciwko Niemu. Nie ma stanów pośrednich. Obyś był zimny albo gorący. Nie ma tu przyzwolenia na letniość. Gdy idzie się z Chrystusem, nie ma kompromisów i dróg na skróty. Jest prawda i dobro, w których On jest, i cała reszta, w której Go nie ma. Dramatem wyborów podyktowanych przez wolną wolę człowieka jest to, że wielu wybiera właśnie te miejsca, gdzie Go nie ma. Wybiera ciemność. On zaś, dając nam wolność, zgodził się, że możemy odejść. I odejść pozwala. Choć też pozwala wrócić, tyle że wciąż na jego warunkach. Zaprasza i wzywa do powrotu i niektórzy dają się przyciągnąć. Nie wszyscy.